Dzień dobry Państwu, witam wszystkich w imieniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na dyskusji Żyd w języku, który jest częścią festiwalu Made in POLIN, który trwa przez ten weekend. Naszymi panelistami są profesorowie Andrzej Markowski, Jerzy Bralczyk, pani Bela Szwarcman-Czarnota, tłumaczka i pisarka, pan Sergiusz Kowalski, pisarz, tłumacz, socjolog, pani doktor Katarzyna Kłosińska, językoznawczyni, która będzie również naszą dyskusję prowadzić. Po dyskusji panelistów również Państwo są zachęcani, żeby zabierać głos, pytać, komentować i będą wolontariusze tutaj wzdłuż rzędu będą rozdawać mikrofony, ponieważ cała dyskusja jest nagrywana. A ten pan tutaj, który siedzi, stosuje język migowy w tej chwili, jakby ktoś nie wiedział. Zapraszamy również Państwa na inne wydarzenia, które są w muzeum i poza muzeum. W ramach festiwalu jest performance Joanny Rajkowskiej przed muzeum mimo złej pogody. Koncert Karoliny Cichej, chór POLIN, no i sporo innych wydarzeń, o których jest napisane w naszych folderach, które są dostępne w folu głównym. Dobrze, to tyle wstępu. Oddaję głos pani Katarzynie Kłosińskiej.
Dzień dobry Państwu. Witam też Państwa, naszych panelistów. Spotkaliśmy się tu po to, żeby rozmawiać o Żydzie w języku. I podstawowa sprawa, którą chyba trzeba poruszyć, to jest słowo Żyd. Słowo Żyd. Nie wiem, czy mają Państwo takie wrażenie, że o ile mówimy na przykład, że jeżeli mówimy on jest Holendrem, on jest Włochem, on jest Szwajcarem, to są zdania neutralne. Natomiast kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś jest Żydem, jeżeli chcemy powiedzieć to jakoś bez... No inaczej mówiąc, musimy to jakoś obudować. Musimy albo zastrzec się, no on jest Żydem, ale no jakby nic z tego nie wynika. Ale no może nie tyle, ale przyzwoity człowiek, ale w każdym razie trzeba to jakoś obudować, bo z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nazwa ta może mieć jakieś konotacje, a po drugie dlatego, że możemy być odebrani jako osoby, które naznaczają kogoś. Inaczej mówiąc, samo słowo Żyd funkcjonuje... z takimi właśnie, obudowane jest właśnie tak różnymi konotacjami związanymi no z czym to zaraz, mam nadzieję, że tutaj o tym porozmawiamy, ale jest jeszcze właśnie ta druga strona medalu, a mianowicie taka, że możemy się zastanawiać, po co w ogóle ktoś mówi, że ktoś inny jest Żydem. Tak jak jest tak naprawdę niewiele takich sytuacji pewnie, w których by się chciało po prostu to podkreślić. I inaczej mówiąc, czy nazwa Żyd w języku polskim jest całkiem neutralna? Można, ja dosyć często opiniuję, jestem biegłą sądową i rzeczoznawcą, dostaję od sądów i od prokuratur sprawy w tak zwanej mowie, związane z tak zwaną mową nienawiści. I na przykład mierzę się czasami z czymś takim. Jeżeli na forum internetowym ktoś napisze o nielubianej osobie, o osobie, której nie lubi, właśnie, że to jest Żyd, no to abstrahując od tego, czy ta osoba jest Żydem, czy nie, to co jakby się kryje pod tymi słowami, prawda? Oczywiście, że jeżeli tam się pojawiają tak jak to słynne żydowskie ścierwo, czy jakieś inne, ja to w drugiej instancji, że tak powiem, właśnie to opiniowałam, czy inne wyrażenia obraźliwe, które bardzo wyraźnie obraźliwe, zawierające słowo Żyd czy przymiotnik żydowski, no to wiadomo, że to jest obraźliwe, że to jest już ta mowa nienawiści. Natomiast właśnie po co w ogóle ludzie mówią czy piszą, że ktoś jest Żydem? Moim zdaniem, i wydaje mi się, że potwierdziły to badania pana doktora tutaj prowadzone razem z Magdaleną Tuli z 15 lat temu nad mową nienawiści, one jakby potwierdzają, wpadają, one są głównie po to, żeby naznaczyć. Inaczej mówiąc, żeby wpisać jakąś tam tego Żyda w jakąś narrację. Też na przykład takie wyrażenie, że ktoś ma żydowskie pochodzenie. Jak kiedyś tam z kimś rozmawiałam i właśnie użyłam takiego wyrażenia i jakby sama się złapałam na tym, że używam jakiejś kliszy, która jest naznaczona pewnymi konotacjami i tak zatopiona w pewnym rodzaju dyskursu, że w zasadzie nie można jej wypowiedzieć bez takich obciążeń. I podstawą chyba tutaj jest to, że w wielu sytuacjach ta kategoryzacja niczemu nie służy. Po prostu, że służy tylko to, jako używane jest to po to, żeby napiętnować kogoś jako obcego. No ale chciałabym właśnie w ten sposób tylko zacząć naszą dyskusję, a już dalej oddaję głos Państwu. Pan profesor, tylko mikrofon, proszę.
Ja może zacznę od tego, o czym wspomniałaś na początku, mianowicie od definicji. Okazuje się, że w słownikach języka polskiego konotacje te nie są uwzględniane zupełnie. W starszym słowniku z połowy XX wieku pod redakcją Doroszewskiego mamy taką definicję. Żyd, jeden, dużą literą, potomek narodu zamieszkałego w starożytności w Judei, w nawiasie południowa Palestyna, uważającego siebie za naród pochodzący od Abrahama i patriarchów. Powiedziałbym, że troszkę taka historyczna, ale niezbyt chyba już trafna. A w najnowszym słowniku pod redakcją profesora Dubisza jest tak. Członek narodu wywodzącego się ze starożytnej Judei, a następnie rozproszonego po całym świecie, zachowującego poczucie tożsamości, ukształtowanie na gruncie wspólnoty religii, tradycji i obyczajów, dziś w znacznej części żyjącego w Izraelu. I to jest znowu klasyczna definicja encyklopedyczna, nie mówiąca o różnych rzeczach, prawda?
Ale które nie o użyciu słowa.
Ale nie o samym słowie Żyd. To tylko na początku tyle.
Jeżeli mówimy o słowie w języku, to powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie poziomy analizy, więc od fonetycznego, czyli od zwyczajów artykulacyjnych, które są związane z jakimś słowem, przez ortograficzne z drugiej strony, fleksyjne, słowotwórcze, frazeologiczne. I trzeba przyznać, że słowo Żyd w naszych, w polszczyźnie właściwie należy do tych rzadkich słów, które są charakterystyczne pod każdym z tych względów. Zacznijmy od fonetycznego. Konwicki napisał, że no, przypomniano to, że jest to takie dziwne słowo. Przed wypowiedzeniem tego słowa jest zawsze jakaś krótka chwila lęku. I sam u siebie też to obserwuję, choć w pewien sposób się tego, znaczy nie chciałbym to mieć, ale kiedy mam wymówić słowo Żyd, to jest małe zwarcie krtaniowe, przedtem Żyd i lekka, minimalna, coraz krótsza, mam nadzieję, pauza. Ale to nie wszystko. To jest jeszcze artykulacja związana u wielu, oczywiście, z przedłużeniem samogłoski Żyd. Prawda? Kiedy wypowiada się to słowo, nadaje mu się, to na zasadzie pewnej homologiczności, też pewne cechy, które uważane są za żydłaczenie. Czyli można to powiedzieć Żyd z małym zatarciem różnicy między miękkimi i afrykatami, to tam już nie będę tego dokładnie opisywał, także z pewną intonacją charakterystyczną. Ta intonacja ma w sobie też cechy emocjonalne bardzo często. Opowiem Państwu o dwóch zdarzeniach z mojego życia. Bardzo dawno temu, już 20 kilka lat, wsiadłem przy Kościele Świętego Krzyża do autobusu. Słowa, którymi się do mnie zwrócono, że idzie do gazu, były wypowiedziane w sposób niezwykle nacechowany intonacyjnie i artykulacyjnie. Wtedy przeżyłem pewnego rodzaju szok. Po raz pierwszy. Drugi raz w moim mieście, gdzie mieszkam, w Milanówku, na dworcu, grupa wyrostków, to było akurat przed świętem zmarłych, ja się wybierałem, no elegancko ubrany, miałem jechać pociągiem. Grupa wyrostków zaczęła krzyczeć: Żydzie, dawaj zęby. To wszystko jedno, dlaczego? Akurat no, ząb Żydem się kojarzyło jakoś, pewnie, nie wiem, pewnie złote zęby powinienem był mieć. ale to, co charakterystyczne, umieszczam raczej w sferze fonetycznej, czyli w sferze zupełnie brzmieniowej. Ten akcent, który wtedy słyszałem, miał charakter niewątpliwie nacechowany. Możemy mówić tutaj, no to są trudne rzeczy do opisu, zwłaszcza takiego, z jednej strony może być formalny i wtedy niewiele niesie, a z drugiej strony intuicyjny i taki bardzo miękki, że tam jest mieszanina pogardy i nienawiści. To już na tym poziomie się pojawia. Zresztą cechy, no to żydłaczenie, które nadaje się tekstom już nie mówiącym o Żydach wprost, też do tego oczywiście należy. To się pojawia też w takich no, szczególnych konstrukcjach, które rzadko się pojawiają w języku i w odniesieniu do innych nacji. A więc w wołaczu, który jest, no w tych dwóch sytuacjach też to mniej więcej się zdarzyło, więc Żydzie. Co pojawiało się w tych frazeologicznych układach, Żydzie, świnia za tobą idzie, Żydzie, diabeł za tobą idzie, Żydzie, śmierć za tobą idzie, zaczepka jako pewien, to jest Rym, no Rym jest kuszący niewątpliwie, ale taka zaczepka, żeby nazwać kogoś, sama chęć nazwania kogoś już jest no, związana z pewnego rodzaju stosunkiem emocjonalnym. Bardzo często łączyło się to też nie inaczej niż z innymi słowami, z zaimkiem drugiej osoby, a więc ty Żydzie. Dla fleksji charakterystyczne byłoby to, że mamy wariant. Nie mówi się tylko ty Żydzie, ale też ty Żydu, co nie jest zgodne z naszymi normami. Są dwa słowa, które zakończone na D przybierają, mogą przybrać emocjonalnie inną końcówkę. Ty Żydu i ty Dziadu. Te słowa Żydu, Dziadu bywają używane i to już przechodzę tutaj na teren właściwie fleksji, chociaż jeszcze przy artykulacji, przy wymowie charakterystyczne byłoby, pewnie trzeba by dodać, bo to jest kwestia wymowy, gesty, które też się tutaj pojawiają, różnego rodzaju także gesty tutaj koło uszu, te okrzyki, które ajwaj czy uś, które się pojawiają właśnie na zasadzie pewnych takich manifestacji fonetycznych. Jeśli chodzi o fleksję, to dodałbym jeszcze, zaraz przerwę, ale wydaje mi się, że ta pełnia ujęć, czyli tak, fonetyka, no, ortografia nawet też, no to wiemy, sprawa małej, wielkiej litery, to jest zupełnie jasna sprawa. Ale już wszedłem na ten teren fleksji przy tym wołaczu, który jest tutaj częstszy. Ty Żydzie, ty, to tak jak ma pewien charakter zachowań społecznych, tak jak się mówiło, chamie na przykład, czy najczęściej jest to bardzo dominacyjne. Ten wołacz jest tak silnie usytuowany. Tak, dlatego
czy,
też ta...
Przepraszam, no nie mówimy ty Polaku, ty
no,
Niemcy.
No można by
prawda?
Powiedzieć
no tak,
czasem
są...
ty Rusku, czy coś
tak,
takiego,
tak, no, ale to jest,
ale to jest
poziomu,
jednak tak. To jest ten poziom. Dlatego też charakter prowokacji, którą zastosował Betlejewski w tym Żydzie tęsknię za tobą, czy tęsknię za tobą Żydzie, to było w tych dwóch wariantach, wydał się prowokacją, ale prowokacją właśnie ożywiającą coś.
To było jedyne dobre w tej prowokacji.
Tak, no właśnie, jedyne dobre, bo jednak ogromna część odebrała ten wołacz jako klasyczny wołacz Żydzie, prawda? Co jest, te okrzyki, które są nawet w naszych tekstach poetyckich, typu Jezus, Maria, wódki, Żydzie, toż to idzie, te zwroty, najczęściej zresztą używane przez warstwy uciśnione przez chłopów, którzy to tak jak biała biedota może prześladować murzynów, bo znajduje w nich coś, co jest jakoś tam etnicznie gorszego, to Żydzie taką właśnie, czy Żydu zwłaszcza, mogło taki charakter mieć. Przyjmowanie przez słowo Żyd zaimka wskazującego, a więc ten Żyd ma inny trochę charakter niż ten Duńczyk, czy ten... One się już oczywiście pojawiają przy określeniu tych narodowości, wobec których można te stereotypy w pewien wyraźny sposób, ten Arab można
ten
oczywiście
Rusek,
także
tak.
powiedzieć. No oczywiście, jeśli mówimy o fleksji, to jedna z głównych rzeczy to jest męska osobowość, prawda? Męska osobowość, zwłaszcza zaznaczająca się w liczbie mnogiej. No tylko. Więc Żydzi, był wariant Żydowie, to on był ambiwalentny, ale wydawało się, że on miał charakter raczej wznieślający. No, ale oczywiście Żydy. Bardzo rzadko spotykamy Żydkowie, no, choć czasem Żydy. Może być, ale Żydki.
Ale Żydy też.
Żydy, oczywiście. No,
niemęskoosobowe, tak.
Żydowie i Żydy, no to oczywiście niemęskoosobowe. W odniesieniu do zdrobnienia już częstsze były Żydki niż... Tylko skończę ten wątek. Więc Żydki zamiast Żydkowie i to w tym ujęciu fleksyjnym jest niewątpliwie bardzo znaczące, bo tam, gdzie wchodzi w gramatykę nasz stosunek, jest wyrażany nie leksykalnie, nie frazeologicznie. Leksyka, frazeologia, rzecz zmienna, nabyta, ale najgorzej jest, jeżeli to wnika w składnie, wnika w gramatykę. Coś chcesz dodać? Bo ja jeszcze chciałem dalej mówić, ale...
Ale no właśnie, ja mam wypisane tutaj słowa, które są słowotwórczo od Żyd pochodne. Żydek, Żydłaczenie, Żydłaczyć, Żydofil, Żydostwo, Żydowica, Żydowin, Żydowski, Żydowskoj, Żydowszczyzna, Żydożerca, Żydożerczy, Żydóweczka, Żydówka, Żydziak, Żydziątko, Żydzie, Żydzina, Żydzisko. Co charakterystyczne, w słownikach większość tych wyrazów ma definicje niezgodne, wydaje się, z tym, jak się używa, czyli definicje na przykład takie bez nacechowania. Powiedzmy Żydek, zdrobnienie od Żyd. No jest to zdrobnienie od Żyd, ale jednak... To jest coś więcej.
Każde
prawda?
Zdrobnienie ma charakter pejoratywizujący. Polaczek też. Niemiaszek też.
Żydziątko, zdrobnienie tak. Od Żydzię. Żydzię, dziecko żydowskie. Prawda?
Żydzię rzadko spotykane, ale Żydzięta już bardzo często.
Tak, wyzierają z okien zaciekawione Żydzięta. Między nami jest jedno Żydzie, ma chyba ze 14 czy 15 lat, to z Żeromskiego i nie wiadomo jakiej płci to Żydzie.
No bo jak ważniejsze jest, że jest żydowskie, a nie męskie czy żeńskie.
Owszem, przy takim haśle jak Żydowica już się nie dało powiedzieć inaczej jak z niechęcią o Żydówce, prawda? Czy Żydziak nie z niechęcią
nie jest,
o młodzieńcu?
Nie jest wyjątkowy, mamy Niemrę przecież.
Tak, tak.
To akurat jest dość...
Żydzina jest biedny, chudy Żyd, prawda? Więc spolitowany.
A Żydowin
jako przestarzały, bo Żydowin to z tym przyrostkiem in, prawda? Tak. To tak jak wszystkie inne z tym in, Turczyn, Greczyn. Mhm.
Tak. Dobrze, no tu jeszcze mamy Żydostwo, które ma trochę inny charakter też jako formacja słowotwórcza niż uogólniona nazwa zbiorowości w odniesieniu do innych narodów. Nie przypominam sobie, żeby tym stwo, które ma...
Polactwo,
Polactwo też. Proszę, Polactwo jest nowotworem, to nie jest tak. No nie mówimy tutaj jeszcze na razie o czasownikach typu Żydzieć, zżydzieć, przyżydzić, pożydzić i tak dalej, które niewątpliwie w pewnym kodzie się też pojawiają, bo... A to o tym będziemy mówili przy leksyce, jak sądzę, bo to na ten temat już można mówić niezwykle wiele. Ja tylko chciałem powiedzieć o tych gramatycznych właściwie sferach.
Tak, ale widziałam, że tutaj państwo chcieli się też wypowiedzieć. Pani
tak, Gielasz. Chciałam zdecydowanie się wypowiedzieć na temat właśnie słowa Żydek i opowiedzieć pewną anegdotę z własnego życia. Otóż ja o sobie mówiłam, jestem Żydówką i to było całkowicie neutralne i może było to naiwnością z mojej strony, ale ja w ogóle nie wiedziałam, że słowo Żyd może być używane jako słowo obraźliwe przez wiele lat mojego życia. I otóż byłam w Kazimierzu Dolnym z koleżanką, stałyśmy pod farą, chichotałyśmy i tam były wystawione na sprzedaż pocztówki sporządzone ze zdjęć przedwojennego Kazimierza. Głównymi postaciami byli brodaci Żydzi. I pewna zakonnica stała obok, podeszła do nas i powiedziała: nie wolno śmiać się z Żydków, to są nasze Żydki, kazimierskie. I to było... Wtedy dowiedziałam się, ta koleżanka miała rodzinę w Kazimierzu, że w Kazimierzu używało się słowa Żydek jako słowa przychylnego, ponieważ Żyd było słowem obraźliwym. Po to, żeby nie obrazić Żyda i powiedzieć o nim.
Tak, to,
Żyd, to się mówiło...
To muszę powiedzieć, ja to potwierdzam, bo właśnie wielokrotnie słyszałam z ust osób, które no, jeszcze urodziły się i jakąś część życia spędziły przed wojną, właśnie tu na przykład w Warszawie mówiły Żydki, o, na przykład na, miał, albo Żydóweczka, miałam sąsiadkę, mówi Żydóweczka, albo u nas w klasie, czy tam w kamienicy mieszkał taki Żydek, no i to było pozytywne, to było po prostu neutralne nawet, a samo Żyd było...
Tak. Choć nie zawsze przypominano sobie i moi rodzice to wspominali z okresu międzywojennego, precz z Żydami, Żydóweczki z nami. Aha. I jednak to, słowo Żydóweczki...
To nie jest tak, że to się miesza.
Tak, ale jednak to jest...
To się miesza, tak.
Stosunki emocjonalne są różne w tym wyrażone. To nie można powiedzieć jednoznacznie pozytywny, negatywny. Lekceważenie jest uczuciem negatywnym, ale takie protekcjonalizm już nie.
W ale precz nawet, z Żydami najpierw było, precz z Żydami.
No to tak, ale no nawet jeżeli jest tam w tym pozytywnym niby stosunku ten element protekcjonalizmu, no przecież, a przecież to tak właśnie było, jeżeli to były nasze Żydki, a nie nawet nie nasi tak. Żydkowie, prawda?
Tak, nasze Żydki.
Czyli jednak nie męskoosobowo. Można ich było lubić, ale to były jednak Żydki, a nie ktoś, kto był człowiekiem w pełni,
po prostu
pełni
mieszkańcem,
obywatelem, Polakiem tak. i tak dalej.
Ja chciałam się jeszcze odnieść do tego słowa bardzo, żydostwo. Które w ostatnich latach, kiedyś jako kalka z niemieckiego Judentum, teraz zaczęła oznaczać żydowskość, zupełnie niezgodnie z pierwotnym znaczeniem. Istotnie czasami powiedzieć żydowskość jest niezgrabnie, ale wiele osób mówi... Moje żydostwo polega na tym i na tym. I to jest... Nie mamy...
Że jako cecha po prostu, tak?
Tak, bogatego słownika, powiedzmy, jak Francuzi, którzy odróżniają Żydy i te...
No to ta żydowskość jest wtedy.
Tak, ale ta żydowskość. Także to żydostwo wyraźnie na naszych oczach w ostatnich latach zmienia znaczenie.
Tak, jest jeszcze w słowniku, przepraszam, najnowszym. Żydostwo. A. Cechy żydowskie. W jego wyglądzie i mowie nie było cienia żydostwa. B. Bycie Żydem, żydowskie pochodzenie. Przyznawać się, nie przyznawać się do swojego żydostwa. I dopiero C. Ogół Żydów, Żydzi. Czyli właśnie to jest... Tak.
Ja chciałem wprowadzić wątek taki miły, pozytywny do naszych rozważań. Mianowicie, jak się dowiedziałem, kibice drużyny Ajax Amsterdam wołają co pewien czas z trybun Jod, Jod, wołają, co znaczy Żyd, Żyd. Otóż, kiedy oni to wołają? Kiedy ich piłkarz zagra mądrze. I tutaj jeszcze się zacząłem badać zjawisko, się dowiedziałem, więc przeczytałem artykuł profesora Marka van Oostendorpa, który stwierdził, że właściwie wśród młodych Holendrów słowo jod nabiera pozytywnego znaczenia, szerszego nawet niż piłkarskie czy tam kibolskie. Prawda? To znaczy po prostu cool.
Tak, to bardzo ciekawe, dlatego że ja się całkiem niedawno dowiedziałam, nigdy się nie interesowałam piłką nożną, dowiedziałam się, że mówienie o przeciwnikach, o drużynie przeciwnej Żydzi, Polska was się wstydzi, to jest historyczne.
Widzę,
ale
tak.
Nie, to widzę. Jeszcze jest gorzej, ale już tego nie przytoczę. W każdym razie na ogół nazywa...
W języku, proszę przytoczyć.
Nie, jeśli pani nie chce, to... Ale
możesz wypiszczeć.
Tak, ale proszę.
Wolę nie piszczeć, ale chyba wszyscy znamy te piosenki. Otóż dowiedziałam się, że historycznie to czasami bywa uzasadnione, ponieważ niektóre drużyny piłkarskie przed wojną przyjmowały w swój skład Żydów, a inne nie. I być może nawet sami kibole nie są świadomi tego.
Tak, chociaż współcześnie funkcjonuje w języku kiboli takie no, Żydy i Pany, taka opozycja, prawda? I to, no wiadomo, no w Krakowie, w ogóle no, w innych...
Były te opozycje Żydy i Chamy jeszcze w 56 roku,
no,
prawda?
No tak, a teraz są Pany, tak. Tak.
Pan Jędrzicki.
Tak.
Tak, znaczy kontynuując, ja bym chciał na dwa zjawiska zwrócić uwagę, że jak gdyby nie tylko nazwy etniczne własne różnych grup etnicznych narodów często padają ofiarą takiego osobliwego metamorfozy w momencie, gdy są oglądane nie od wewnątrz, a od zewnątrz, kiedy ktoś nagle staje się mniejszością i większość przejmuje tę nazwę. Otóż niech Polacy nie będą tacy szczęśliwi. Polak po angielsku znaczy, to jest obelżywe.
Po niemiecku też.
Po francusku Polak pisane. Tak, tak.
To jest ogólna reguła, że tak jeżeli jest. Się przenosi nazwę etniczną z danego tak narodu, to jest Deutsche, Ruski, no, prawda? Tak to są...
Zresztą tam ciekawa była rzecz się wydarzyła w Rosji, bo tam są dwa wyrazy obecnie funkcjonujące na określające Żyda. Jeden to jest Żyd. No tak jak w takim porzekadle. Jeśli w kranie nie dwa dy, znaczy wypili Żydy. I to jest słowo pejoratywne, nacechowane bardzo mocno, a słowem neutralnym jest słowo jewrej.
Tak miało być, bo wprowadzono jewrej właśnie dlatego,
otóż
żeby...
Otóż to caryca tam jakoś uzyskała taką, powzięła wiadomość, że to brzydkie słowo, więc wymyśliła tak. I oczywiście jedno pochodzi od słowa Judea, Judra, drugie od słowa hebrajczyk, prawda? Więc jak go zwał, tak go zwał Żyd. Więc to przenoszenie jakby... Moment, w którym słowo neutralne, powiedzmy po żydowskiej stronie, wędruje na stronę polską w tym przypadku i nabiera różnych złowrogich, nieprzyjemnych znaczeń, to jest, oczywiście my mówimy głównie o słowie Żyd, ale jest jeszcze parę innych słów, takich idyszyzmów, które przewędrowały z języka żydowskiego do języka polskiego. Ja sobie wynotowałem trochę i to są takie słowa. Belfer. No to jest, Belfer to jest nauczyciel w Hederze.
Tak, ale zaraz, to jest określenia, określenia Żyda? Nie, to nie są określenia. To są...
Nie. A ja chcę pokazać, przepraszam, bo chcę troszkę szerzej jakby na sprawę spojrzeć, mianowicie to, że słowo neutralne, pozytywne wędruje na drugą stronę i nabiera, tak jak słowo Żyd właśnie, złych cech. Ja szybko wyliczę tylko.
Ale ja tylko przepraszam, wejdę w słowo. Akurat jeśli chodzi o słowo Belfer, to ono miało w języku polskim od początku takie dosyć negatywne konotacje.
No,
tak. Ale powiem dlaczego. Dlatego, że to był ten pomocniczy nauczyciel w takiej szkole, która, pani pewnie tutaj mnie poprawi, w szkole jakby najniższego...
W Hederze.
Tak, najniższego szczebla w Hederze. I to nie nauczyciel, tylko pomocnik nauczyciela.
Jak Klecha nie był księdzem, był posługaczem kościelnym.
Ale pozwólcie państwo, ja mam dużo więcej
tego. Oczywiście, my też
słowo ciuch. No ciuchy, tak, to jest poszwa po prostu. Teraz słowo machlojka, to jest spór. Słowo rejwach, to jest zysk, dochód. Ze słowem bachor jest kłopot.
Bachor, młodzieniec.
Znaczy, bachor znaczy kawaler, chłopiec.
Tak, młodzieniec.
Natomiast po polsku to jest niegrzeczny dzieciak, prawda?
Tak.
Ale tam niektórzy uważają, że to jest homonim, a nie, że inne jest źródło tego polskiego. No, słowo, oczywiście słowo bajzel, to jest domek. Słowo gieszeft, to jest normalny interes, a nie jakiś podejrzany interes. Słowo oczywiście sitwa, to jest spółka.
Sitwa to była spółka, tak. I przeszło, przepraszam, do polskiej gwary przestępczej najpierw. Dużo tych jidyszyzmów.
To też jeszcze inna kwestia. W każdym razie jest tutaj...
No, słowo ksywa, które dzisiaj znaczy przezwisko, to była po prostu w języku jidysz korespondencja, czyli język złodziei.
Tak, no kablować.
Trzeba pamiętać o tym, że jest jeszcze jedna droga, jaką przebyły te słowa. One na ogół pochodzą z hebrajskiego i po drodze do jidysz zmieniły te znaczenie.
Znaczy większość, a jeszcze tam była taka wędrówka przez ten błatny świat rosyjski, prawda? Gdzie ten język, wykuwał się język Grypsery. No jeszcze słowo kablować, prawda?
Hachmęcić. Szlajać.
I prawie zawsze jest ten sam mechanizm, że słowo neutralne, normalne staje się słowem złym.
Git jest git.
Nie zawsze jest źle.
Bajgiel, bałagua, bambetle, hała, cymes, gites, handeues, chucpa, kiepełe, Kugel, Metzije, Migland, Space.
No tutaj wiele tych, które wymieniasz...
było Siksa, prawda?
Tak, bo pan tu połączył słowa pozytywne z negatywnymi.
Nie, wszystkie
to znaczy,
są negatywne.
To są egzonimy też często, czyli tak
inne.
Jak hałat i tak dalej. To są
a hałat jest akurat ukraiński.
Z Siksą jest straszny kłopot, dlatego że to na przykład, to w ogóle słowo, które przewędrowało do wszystkich języków i... ono znaczy bardzo dużo różnych rzeczy. To jest, dla Żyda to jest nieżydówka, młoda dziewczyna nieżydówka i to jest bardzo źle, że to jest to pejoratywne określenie. Dla Niemca to jest żydówka. Właśnie, odwrotnie. I no i tak dalej. To jest bardzo złożona sytuacja. W każdym razie ta...
Tak. Czyli, że młoda, tak że taka...
Ja jeszcze chciałem uwagę zwrócić na... No tak, bo rzeczywiście jest tak, że Polacy, tak jak państwo wszyscy powiedzieli, chodzą na paluszkach wokół słowa Żyd i tak nie wiedzą, co z nim zrobić. I to dotyczy zarówno antysemitów, albo w ogóle ludzi normalnych. No,
znaczy neutralnych, znaczy jakby takie...
Proszę zauważyć, że... To byłaby najlepsza postawa, uważam. W każdym razie... Rzecz w tym, że antysemityzm w historii, również w takich momentach paroksyzmu antysemickiego, unikał słowa Żyd. Ja przypominam, kto był przedmiotem nagonki w marcu 68 propagandowej.
Syjoniści.
Oczywiście trzeba było ludziom tłumaczyć na tych zganianym ludziom w tych fabrykach, którzy stali smutni z transparentami, z napisami syjoniści, tam precz syjoniści.
Przy czym najpierw zapisywano to przez SJ.
Trzeba ludziom tłumaczyć, co to w ogóle jest. Kto to są ci sioniści? Dlaczego oni są sioniści? To był taki łamaniec niesłychany językowy, służący właśnie temu, żeby nie użyć słowa Żyd.
Że jeżeli się pojawiały słowa, które miały być neutralne, one później zyskiwały, tak jak było chociażby z Jewrejem, czyli Hebrajczykiem. I Judejczyk zaczął być używany niezwykle ironicznie. I Hebrajczyk, i Izraeli. Który przecież miał być neutralny, zresztą przekształcany, to tu bym to odnotował jako Izraelita przez J, bez I na początku, i Semita, i Starozakonny. No, były też słowa, które od początku były negatywne, zresztą akurat nie były pochodzenia żydowskiego, jak ukraiński Gudłaj, czy polski, słowiański Parch. Prawda, który Gudłaj to był ktoś podobno rozczochrany, rozkudłany od kudłaty, tak jakiś taki właśnie. A Gudłaj zresztą znaczyło też niezdara, gamoń. I to także było wiązane z tym, że Żydzi byli postrzegani jako ludzie w pewnym sensie no i roztargani i trochę niezdarni w tym, co robili. No akurat... Tak się chciało ich pewnie widzieć. No i
chociaż
oczywiście,
to przeczy stereotypowi innym... sprytu. Że, tak, chociaż tak, to przeczy... Tak.
Żydowski spryt, tak.
Ale właśnie skoro mówimy...
Tak, stereotypy są...
Skoro mówimy o tym żydowski, po żydowsku kiedyś znaczyło robić coś w odwrotnej kolejności albo w odwrotną stronę, ale też... z czasem zaczęło nabierać wyraźnego znaczenia pejoratywnego i oznacza na opak.
Tak.
Robisz coś po żydowsku, to znaczy, że robisz źle.
Z wyjątkiem ryby po żydowsku.
Ale...
I widziałem w menu schab po żydowsku, czyli z cebulą.
Z cebulką. I wątróbkę wieprzową po żydowsku też
to ona musiała być trefna.
Tak.
Bo to było właśnie pierwsze...
Tak. Ja chciałam powiedzieć parę słów o przekładzie,
no właśnie.
O przekładach.
Mianowicie, pani tłumaczy z hebrajskiego?
Z jidysz.
Z jidysz.
Pan tu wspomniał słowo żydziątko. Otóż kiedyś spotkałam się z takim tłumaczeniem, było ono zresztą publicznie wykonywane jako piosenka. Tam była mowa o żydziątku. Było to odśpiewane na jednym z festiwali. Byli emigranci z 68 roku i wystosowali list, czemu antysemickie przekłady są prezentowane na scenie, na estradzie. No, tłumacz Nomina Sunt Odioza tłumaczył bardzo agresywnie zresztą, że nie, na pewno żydziątko nie jest słowem negatywnym, po czym okazało się, co było dla wielu oczywiste, że to nie chodziło w ogóle o Żydziątko, to jest bardzo znana kołysanka i tam jest Jidele, czyli zdrobnienie od imienia Jehuda. I właśnie o to chodziło, a nie o Żydziątko. I bardzo często w przekładach z jidysz na polski występuje taki fenomen swoistego żydłaczenia. Dodaje się nu ciągle, albo tatę, albo mamę. No, tatę się przekłada jako tata, czy ojciec, mamę jako mama. To jest jak gdyby dla ubarwienia i podkreślenia
egzotyki. Taka stylizacja.
Tak, która sprawia wrażenie czasami, no tutaj jest kwestia kontrowersyjna, głosów w ciemności Strykowskiego. I w zasadzie, jeśli mi wolno... Tak, ale to było przekładanie struktur. Strykowski przełożył struktury jidysz dosłownie. Także, a niewątpliwie bohaterowie mówili względnie poprawnym jidysz. I to często się dzieje też w przekładach bezpośrednio. Z jidysz na polski, że się tą składnią manipuluje. Żydowskość tekstu można oddać na setki innych sposobów, na przykład nie tłumacząc terminów liturgicznych czy religijnych. A była inna tendencja, zdarzało mi się redagować tłumaczenia przedwojenne, gdzie całkowicie polonizowano tekst. Było to żydłaczenie, ale za to na przykład zamiast obrzezania było słowo chrzciny. Bardzo, bardzo dobry, wytrawny tłumacz tak spolonizował tekst. I no potem ci powiem. Nie.
Ja uważam, jedno z określeń dodam właśnie takich, że to był nożem chrzczony.
Scyzorykiem też, scyzorykiem. Bo teraz prasa prawicowa skrajnie też uważa i na portalach internetowych scyzorykiem chrzczony. Jest też jeden problem w przekładzie, mianowicie nieuwzględnianie kontekstu. Jeśli to samo słowo Żyd w tłumaczeniu, czy Żydówka w tłumaczeniu z jidysz też jest znaczące. Najczęściej słowo Jid należy tłumaczyć jako człowiek, a słowo jidene jako kobieta. Tymczasem przekłady na polski upstrzone się, Żyd powiedział, albo piękna Żydówka, ale kompletnie nie w znaczeniu pięknej.
Człowiek.
Tak.
To być może właśnie z tego powodu jakoś dziwne wydaje się pierwsze zdanie książki, którą, jak się okazało, z profesorem Bralczykiem zupełnie nie zależy i od siebie zaczęliśmy wczoraj czytać. Ja zaraz chodzi o króla. Tak, i pierwsze zdanie brzmi tak, znaczy, czy podobnie. Mojego ojca zabił Żyd. Czy to jest Żyd, który zabił mojego ojca? I no, wydawało się to, znaczy... W pierwszym odruchu, kiedy to przeczytałam, miałam wrażenie, że to jest ktoś, kto tych właśnie Żydów nie lubi. Po czym się okazało oczywiście, że to jest, że bohater też jest Żydem. To się dzieje tu w Warszawie przedwojennej. Być może to wynika z tego, tak sobie pomyślałam, że jeżeli on myślał w języku jidysz, który no, twardo próbował jakoś tam oddać i gdzieś korzystał z tych przekładów, w którym to słowo się tłumaczyło, no powinno się przetłumaczyć jako mężczyzna, facet, prawda, człowiek, a niekoniecznie jako Żyd. Inaczej
ja myślę,
mówiąc...
że tutaj chodziło rzeczywiście o Żyda.
To znaczy... Obserwacja, że zabił człowiek jest...
Ja jestem Żydem i mojego ojca zabił Żyda, a nie go.
No tak. Aha, tak, tak. No dobrze, ale przerwałam pani, proszę bardzo.
Nie, ja...
Aha, proszę.
Tak. Ja właśnie chciałem na chwilę wrócić do tego, czy Żyd jest słowem obraźliwym. Mi się przypomniała historia bardzo znamienna, mianowicie lata 70., druga połowa, KOR, Komitet Obrony Robotników. Otóż SB się tak zabawiało, że dzwonili do różnych członków KOR-u i mówili im przykre rzeczy. Między innymi dzwonili do pani Anieli Steinsbergowej, to była przedwojenna pani adwokat słynna, członkini KOR-u właśnie, już osoba niemłoda wtedy. I oni mówili tak, ty Żydówo, do niej, ona aha, aha, ty kurwo, ona aha, aha, ty stara, o nie, tylko nie stara. To jest autentyczne. No i to właśnie pokazuje tę niesłychaną sytuację. Ja nie wiem, jak pani sobie radzi jako ekspert sądowy, dlatego że jest zupełnie oczywista, znaczy powinna być brana pod uwagę intencja.
Tak, no jeżeli, ale trudno... Jeżeli,
a z kolei ja rozumiem, że trudno bardzo są do tego przekonać.
Poza tym na forach internetowych... Inaczej, jeszcze tutaj jest kontekst bardzo ściśle prawny, a mianowicie ten artykuł, z którego ten artykuł o tak zwanej mowie nienawiści, chociaż to słowo nie pada, tam czy to, ten termin jak mowa nienawiści tam się nie pojawia, ale tu chodzi o, jest w tym artykule wyraźnie wskazane, że to jest znieważanie ze względu na przynależność tam narodowościową, na religię i tak dalej, i tak dalej. Albo znieważanie narodu. No i teraz jeżeli o jakimś tam człowieku, o którym toczy się dyskusja na jakimś forum internetowym, na przykład człowiek, który był oszustem zwyczajnie i oszukał, był pracodawcą, oszustem, źle traktował swoich pracowników i pojawiają się właśnie na przykład takie, no to typowy Żyd. No i teraz tak, jak samo to Żyd, no to... Oczywiście, ja się mogę domyślać tutaj, że on ma, że ten nadawca, ten, który to pisze, ten internauta, występuje z taką intencją, no, żeby go obrazić, no ale tego nie wiem, prawda? I samo stwierdzenie, że ktoś jest Żydem, czy abstrahuję od tego, czy on jest, czy nie, to już nie ma tam, jakby nie jest karalne. Natomiast no, to typowy Żyd, to już tutaj ta typowość, to jest to, o czym państwo pisali w tym raporcie z umowy nienawiści, że jeżeli człowieka się, to jest bardzo dobre rozróżnienie właśnie, które mówi o tym, że jeżeli nie traktuje się tego Jana Iksińskiego, czy Jana X jako człowieka Jan X, tylko reprezentanta pewnych cech i przypisuje się pewnej zbiorowości, która ma negatywne cechy.
Tak, i do której on należy w należy, sposób czy nie należy, no, albo nie należy, to jest przypisany.
Tak, to jest nieistotne. Tak, i tutaj oczywiście, to znaczy najczęściej powiedziałabym, prokuratura występuje już z takimi tekstami, czy ściga takich ludzi, którzy rzeczywiście, czy takie teksty, które no tam ewidentne, tam są rzeczywiście bardzo, no właśnie to jest śmierdzący, gruby Żyd i śmierdzi mu z gęby i ten nażar się Polsce za polskie pieniądze, no tak, ale i tak dalej.
Wpadnę w słowo, ale tutaj właściwie za co chcemy karać w tym momencie, co chcemy potępić?
To znaczy nie tego...
W gruncie rzeczy nie to, że ktoś powiedział, że ktoś jest Żydem,
nie, tylko to, że przypisuje...
Że mu śmierdzi z gęby.
Nie, to, że przypisuje...
Jako Żydowi.
W tak. językoznawstwie próbuje się czasami, no, tam gdzie nie da się ścisłych reguł zastosować, jednak szuka się tego. Frazeologia do takich należy działów. Nie bardzo wiadomo, jakie są granice między związkami frazeologicznymi luźnymi, a łączliwymi. No jeszcze są stałe. Czy na przykład wstrętny Żyd jest, może być traktowany jako łączliwy związek frazeologiczny, natomiast wstrętny Szwed już nie. Jeżeli to oczywiście można rozszerzyć, jeżeli to będzie parchaty Żyd, to już prawie stały związek, czyli można powiedzieć, a wstrętny, głupi, brudny, choć z drugiej strony mamy takie związki, które też uznałbym za łączliwe, stary Żyd i mądry Żyd, albo mądry, stary Żyd.
No tak, problem oczywiście się wtedy powstaje, jak ktoś powie głupi Żyd o kimś.
Właśnie.
Akurat tak się składa, po pierwsze jest głupi, a po drugie jest Żydem. No, tak. Co wtedy
ale to
robić?
Przypadek pewnie.
Traktować to jako, ja mogę takie przypadki wskazać oczywiście.
To nie są atrybuty, tylko akcydencje jakby.
Nie zrobię tego, nie zrobię oczywiście, ale mógłbym.
No, tak, nie, natomiast tutaj, dobrze, już kończąc ten wątek opinii i nie, to oczywiście tu, gdzie bardzo wyraźne są sygnały no, tej mowy nienawiści, to wtedy prokuratura zresztą coraz rzadziej. No, powiedziałabym, że w ciągu ostatniego roku to chyba się nie... Znaczy ja przynajmniej nie miałam żadnej sprawy, o ile dawniej to przychodziło pod czasami 2 miesięcznie, to teraz jakoś...
Widzi pani dobra zmiana.
No, takie rzeczy ustala się bardzo dawno. Przejrzałem Krzyżanowskiego i znalazłem 266 przysłów, w których występują Żydzi. Ogromna większość to są negatywne powiedzenia, przysłowie. Zresztą nie wszystko to za przysłowia można uznać. On bardzo szeroko rozumiał przysłowie. Około 200 z nich trochę ponad 200, to są takie, które odnotowano w XIX wieku, ogromną większość pod koniec XIX wieku. To jest 880 któryś, 890 któryś. To są powiedzenia i przysłowia praktycznie niesłyszane dzisiaj, rzadko prawdopodobnie używane. Są bardzo stare, są XVI-wieczne, najstarsze z tego, to jest Żyda grześć. Grzebać Żyda, grzebać, czyli potajemnie coś knuć, to miało znaczyć. Także XVI-wieczne, już temu bidak to prosi Żyda. To przypomina mi dość zabawną anegdotę, którą cytował kiedyś Jarek Lipiński, kiedy mianowano w Izraelu pierwszego ambasadora, który się nazywał Bida. No i dał wtedy okładkę do szpilek, jak bida, to do Żyda. Najpierw cenzura go tam chciała ukrócić, bo wtedy nie wolno, ale w końcu przekonał, że jest taka okazja do zastosowania takiego właśnie żartu. No a później już w XVII wieku pojawiają się te bardzo niedobre. Bij Żyda, niech zna, co to bida. Żyd zawsze Żydem, notowany u Knapiusza 621, Żyd Żydem śmierdzi, i tak dalej, i tak dalej. I zaczynają się zarysowywać takie dwa główne jakby nurty. Po pierwsze to jest nienawiść, pogarda, a drugi żart i drwina. To się czasem mieszało jedno z drugim i pojawiały się takie: najpoczciwszy Żyd szubienicy wart, nie potrzeba kata na Żyda, ale Żyda na Żyda. Wczoraj powiedziała mi pewna pani, że w Lublinie usłyszała powiedzenie jakiejś gospodyni zupełnie neutralne: tępy ten nóż, Żyda nim nie ukroisz. No, oczywiście możemy przytoczyć z naszego doświadczenia trochę takich powiedzeń typu: umarł jeden Żyd, to nic, umarł drugi, jeszcze nic. I można powiedzieć, że no, wynotowałem tutaj kilka takich podstawowych, zdawałoby się, skojarzeń, które się w tych powiedzeniach, przysłowiach uwidoczniły. No więc oczywiście cała grupa tym targuje się jak Żyd, czyli licha, skąpstwo. Tak. Drugie, bogaty jak Żyd w świnie. To jest przenośne, tak, oczywiście tak, biedny, tak, bo tak, to ironiczne dotyczące zakazu jedzenia wieprzowiny. Ale chwali się jak Żyd dziećmi.
No bo
czyli
ma dużo,
wielodzietność, no miota się, hałas czerwetes jak w żydowskiej szkole, rzecz jasna, więc Żyd krzykliwy, hałaśliwy. Kiwa się jak Żyd na weselu albo wozi Żydy, czyli związane z pewnym sposobem spełniania czynności rytualnych. Aha. Jak to karczmak podobna jest do Żyda, co się modląc kiwa, pisze Mickiewicz. No i oczywiście waleczność, czy też niewaleczność, żydowska szabla. I to mieszają się takie elementy jak obelga, ale też i humor, i coś w rodzaju żartu. Żart, który bywa śmianiem się z Żyda, ale też z drugiej strony doceniania humoru żydowskiego i takiego no, autoironii w gruncie rzeczy.
Jeśli można wtrącić, to oczywiście wszyscy wiemy, co to są szmoncesy.
No tak, tak,
o oczywiście. Co chodzi? Sprawą zasadniczą jest to, kto mówi, nadawca. Tak. Prawda? O ile żartowanie z siebie, nawet okrutne, jest jak najbardziej przystoi w sensie moralnym, o tyle identyczne żartowanie przez kogoś, kto wygląda zupełnie inaczej, ma zupełnie inny sens.
Ale nie zawsze tylko źle, bo bardzo często jest.
Bywa tak, bywa i
bardzo
tak.
Często bywa, że humor żydowski cytowany przez innych jest podszyty pewnego rodzaju uznaniem, podziwem, sympatią.
No to jest bardzo podobnie jak w przypadku humoru góralskiego.
Tak, prawda? Tak, tak. To jest
ale coś, ze szmoncesem jest
tam, czy kota się pierze, pieze ino nie wyzymu. No
tak, tak.
Teraz szmoncesy są jeszcze bardziej dwuznaczne, bo nawet jak Żydzi je przytaczają, to też brzmi to dwuznacznie, ponieważ wtedy zginęła ta kultura, nie kultura, tylko ten typ Żyda za wszelką cenę dążący do asymilacji, a jeszcze nie zasymilowany. Oni zginęli i ja czasami to odbieram jako takie szyderstwo z już nieżyjących i czasami to...
To jest strasznie delikatny grunt, bolesne. Prawda?
Te piętrowe żarty tuwimowskie, czy to ujawniające się w tych wierszach bardzo, no, oczywiście cytujących, jakoby cytujących to wszystkie, a że w żywcu to żywcem Żydy zżarły biskupa, jeszcze potem parszywce naśmiewały się z trupa, i że w Krakowie na plantach tuż pod całym Mikacem rudy Żyd korporanta rżną, macając na mace.
Widzę, że pan to zna na pamięć.
Ja całego Tuwima znam na pamięć, proszę pana, więc ja nie tylko teksty takie quasi antyżydowskie.
Ale są też i antyżydowskie.
No, oczywiście,
tak. Są też i antyżydowskie teksty Tuwima.
Tak,
i to, że nazwał język jidysz szkaradną, harczącą mową.
No, ale to miały charakter pewnej prowokacji zresztą, kiedy ono sobie wiszedł, czemu się ciskasz,
mówił Żuerze. Samo dotyczyło Marksa zresztą.
No tak. jeszcze paru. Ale jeszcze ciekawe paru. Jest, bo takim drugim Żydem, który bardzo żywo na to reagował literacko, i niezwykle to było interesujące. Żałowałem, przekopałem swoją bibliotekę i nie znalazłem tego wydania Temersona, które oczywiście mam, kiedy on pisze o tym, w jaki sposób mógłby ktoś nie mieć tego stosunku, kiedy od razu, od wczesnego dzieciństwa mówiło mu się, dlaczego nie jesteś jak ten Żyd taki, albo nie zachowuj się jak Żyd taki czy inny. Ja myślę, że ten pomysł poezji semantycznej Temersona, który miał polegać na wypraniu słów z konotacji i używaniu, próbował żartobliwie tłumaczyć różne teksty na takie, w których słowa nie mają już żadnych skojarzeń emocjonalnych, że to się wzięło jednak stąd, że i jego płockie doświadczenie i jego żony Franciszki Weinles też wskazywały na to, że była to, było to warte literackiego przetworzenia na wiele sposobów. W każdym jego utworze ten wątek się pojawia.
To proszę, pan Andrzej Markowski.
Chciałem wrócić bezpośrednio do języka i powiedzieć o tym, że już na pewno kolega Bralczyk jeszcze przytoczy inne, ale dwa znaczenia przenośne związane. Znaczy, w słowniku Dorożewskiego, to jest bardzo dla mnie już dziwne, słowo Żyd jako trzecie znaczy uczniowskie kleksy.
Kleksy, tak, kleksy. Tak,
ale gdzie to uczniowskie? Który uczeń, jeszcze myślę, że już nawet w połowie XX wieku żaden uczeń już kleksy nie był. Ja byłem uczniem w połowie XX wieku, kolega Bralczyk też, zdradzę. I w ogóle nie mówiłem na kleks Żyd. O tym, że kleks się nazywa Żydem, dowiedziałem się oczywiście z Fredry Zemsty, Żyd jaśnie panie, tak, lecz tak. Jego przerobie, prawda? Tymczasem u Dorożewskiego jeszcze jest to oznaczone jako słowo uczniowskie, prawda?
W XIX wieku to było.
Było, tylko że...
Zlizało się potem Żyda.
Tak.
Trzeba było zlizać kleks.
A to oczywiście przez... Zależy od tego, jaki był atrament, jakiej jakości. Chodzi oczywiście było to staro, że to było czarne i prawda, takie wielka czarna plama, co nawiązuje do wyglądu. Tak. I drugie znaczenie, już nie Żyd, tylko Żydek, też odnotowywane u Dorożewskiego, a mianowicie orzeszek ziemny, czyli fistaszek. Żydki, bo to taki niby brudkę tam miały ten orzeszek od tego, ale to pamiętam. Tak? Żydki, tak. Ja to akurat jeszcze,
tak,
je, jeszcze
tutaj
używałem.
Mówi, że, tak, jak się rozdzieli, to...
A, to też.
Grało się w
Żyda, tak.
Ja nie grałem.
Się grało.
Także to są te takie, które mi się od razu właśnie zupełnie znaczenia, nie tyle przenośne, co w ogóle nowe znaczenia, bo to już nie są przenośne znaczenia, to właśnie skąpiec na przykład, to jest Żyd w znaczeniu skąpiec czy oszust, prawda? To tak, a te dwa to bym zaliczył.
Tak.
Ja proszę, chciałam wrócić do tego, co pani mówiła jako biegła. Ja swoją, mniej więcej od roku toczę prywatną swoją wojnę z antysemickimi i homofobicznymi wypowiedziami internautów w Onecie. Po prostu co jakiś czas siadam i systematycznie czytam i kwestionuję, zgłaszam jako wytypowane do usunięcia naruszające przepisy. I te przepisy są wymienione. Początkowo wszystkie moje zgłoszenia były anulowane. Żadne nie było przyjęte. Odpowiadano, że to jest zgodne z zasadami. Gdy tłumaczyłam, że niezgodne, wtedy zaczęli usuwać i coraz częściej, właściwie już mam wrażenie, że prawie automatycznie są usuwane, gdy ja je kwestionuję. Ale jest jedna ciekawa rzecz. Są usuwane prawie wyłącznie wtedy, kiedy klasyfikuję dany wpis jako insynuujący albo podający niesprawdzone informacje o danej osobie czy grupie. Jeśli zgłaszam to jako nawoływanie do nienawiści, ksenofobia i tak dalej, wtedy nigdy nie są usuwane. To jest bardzo ciekawe, żeby się zastanowić też, dlaczego tak jest.
No tak, bo tutaj znowu wchodzimy właśnie w kwestię i intencji i w ogóle znaczenia, co jakaś wypowiedź znaczy, czy znaczy to, co znaczy, to znaczy inaczej mówiąc, czy jeżeli o jakimś tam Iksińskim ktoś pisze, że to jest gruby Żyd na przykład, prawda? Jak to, no bo może jest i mój gruby, nie, no może jest gruby może i może jest gruby, prawda? No ale oczywiście...
A z chudym Żydem nie ma, ja wiem, nie wiem. Ma tych wątpliwości?
Proszę?
Z chudym Żydem wątpliwości takich nie ma?
Nie, bo to on się najadł za polskie pieniądze. Za pieniądze tych, tam mówię akurat o jednej sprawie, która miała wiele...
Że gruby spocony Żyd, to jeszcze taka
to
była.
Może tak, ale chodziło tak. A w ogóle swoją drogą tutaj już może nie ściśle o języku, co proszę Państwa, kiedy dostaję akta z sądu czy z prokuratury, gdzie jest też te protokoły przesłuchań świadków i tych podejrzanych i tak dalej, to dla mnie uderzające jest to, że ci ludzie, którzy to wszystko wypisują, oni po prostu w ogóle, po pierwsze, nie wiedzą, że ich można namierzyć. Zawsze protokół tego takiego, jak to tam, najścia policyjnego, nie wiem, nie pamiętam, jak to się nazywa fachowo, to jest tak...
Ruszenie miru domowego.
Nie, to przez policję. To jest tak, że policja... Przez policję. Tak. Że policja tam przyszła do domu, pyta, czy tu mieszka pan taki i tak, czy komputer tam takie IP, czy IP, jak kto woli, tak. No to właśnie tamtego i tego dnia pan napisał to i to. No, napisałem, ale w ogóle by zdziwienie, że ktoś może ich namierzyć, a po drugie zdziwienie, że to coś złego. Tu rzeczywiście jeszcze takie świadomości, to znaczy świadomości, ja nie wiem, to już jest zupełnie pewnie sprawa na inną dyskusję.
Nie mogę nie wspomnieć o tym, że w ogóle ja się dziwię, że ten Onet reaguje w ogóle jakikolwiek sposób na twoje uwagi. Jestem wstrząśnięty, ponieważ ostatnio próbowałem...
Jestem taka namolna.
Ja niedawno się wydarzyła, że na Facebooku pojawiła się strona zatytułowana następująco. Janina Paradowska dobrze, że zdechła.
No tak, to
przepraszam,
ogóle,
to zostało natychmiast zakwestionowane przeze mnie. Aha. Kierownictwo Facebooka odpowiadało niezmiennie, że normy moralne obowiązujące na naszym portalu nie zostały naruszone. No ja dziękuję.
Aha.
To zrobiłem, po czym się obraziłem na Facebooka i go nie korzystam.
Ja nie korzystam.
Na Facebooka, nie na Facebook.
Na Facebooka, tak, oczywiście. Zjadłem loda, a nie lód.
Dobrze. Proszę
ja mam
Państwa.
Do Pani też aha, pytanie tak. W związku z tym, bo no to jest kwestia też pewnej klasyki literatury, jakie my mamy do tego podejście, gdzie jednak w naszej literaturze mamy sporo takich wypowiedzi, które dzisiaj powinny być już niecenzuralne, jeżeli chór przechrztów w Nieboskiej Komedii będzie in extenso grany na scenie, no to może to być jednak uznane za... Oczywiście my wiemy, że to może być czasem jakiś cytat, jakiś rodzaj żartu, jak nie wiem, jak Gerwazy mówi, prawda, że się wywodzą wszyscy od Adama, ale słyszał, że chłopi pochodzą od Hama, Żydowie od Jafeta, tam Żydowie, my szlachta od Sema, więc panujem jako starsi nad obiema. No, szlachta od Sema. No tak, Mickiewicz tak akurat. Zresztą a propos pana Tadeusza, nie mogę nie przytoczyć tego zdania zupełnie dziwnego, ironicznego. Norwida o panu Tadeuszu. Poemat, w którym jedyna figura serio jest Żyd. Oburzał się na to. Jedyna figura serio. No ale właśnie, wracając do tego, jak sobie z tym można teraz poradzić?
Nie przychodzi mi do głowy kwestionowanie klasyków literatury, ale pamiętam po prostu swoje przeżycia, gdy byłam małą dziewczynką, uczennicą i uczyłam się tego z całą klasą. I nie tylko tego, cytaty z Woltera, dzieła Woltera. No to jest ból, z którym musimy sobie poradzić i tu też jest kwestia pedagogów, kwestia pewnej kultury, ale internet rzuca, ciska, bluzga na oślep. To jest jednak zupełnie
nie na
coś
oślep,
innego.
Niestety.
Czasami na oślep, że traci sam, sam wzrok.
No tak,
ja, nie przyszłoby mi na myśl na przykład reagować na to, że systematycznie jestem wymieniana jako jedna z 300 najgorszych Żydów w Polsce. Tak, taka jest lista.
No to, to może się trzeba prostu cieszyć i jego komplement. Tak.
Ja tak, też.
No właśnie. No więc to po prostu trudno z tym walczyć. Rzeczywiście są te portale RedWatch i tak dalej, które się pojawiają i znikają.
No tak, tylko że tam z kolei tutaj się, tam widzimy ten cały absurd. Mianowicie tam oni przecież publikują listy Żydów, podają nazwiska te nieprawdziwe, obok prawdziwe. No i kogoś
rzekomo
tam nie
prawdziwe
ma. Tak, tak. Oni prawdziwe chyba siedzą po jakiejś dobrej wódce i wymyślają te nazwiska.
Tak, słowo
twórstwo tak, bo to jest niewiarygodne. No, oczywiście po tej stronie, kto tam jest? Janusz Korwin-Mikke, Antoni Macierewicz, Lech Wałęsa. To są wszystko, proszę Państwa, ukryci Żydzi. A nazwiska mają tak, Lejba tam, nie pamiętam jak.
Hajka jakaś. Hajka, coś,
takie, to prostu... I oni to siedzą, kombinują, potem wsadzają te listy, inni je powtarzają. Przecież to jest dom wariatów.
Dom wariatów.
To może tym optymistycznym akcentem na razie skończmy tę część dyskusji i czy zapraszamy Państwa do zadawania pytań, dzielenia się swoimi różnymi tutaj uwagami, spostrzeżeniami. Tutaj ktoś, chciałabym tylko zapytać, zobaczyć, gdzie są Państwo z mikrofonem. Tam pan i tutaj pani, tak. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby się wypowiedzieć, tak? Pani, właśnie pani tutaj, tak prosimy. Mhm.
Dobry wieczór, ja się nazywam Ewa Łuczyńska. Chciałam, jakoś tak, nie zwrócili Państwo uwagi na takie używanie słowa Żyd lub Żydówka, które dotyczy jakby nieprzynależności do większości religijnej. Mnie to spotkało zarówno w dzieciństwie, jak i spotyka mnie to jakby jest pewną stałą w moim aktualnym życiu. Mianowicie byłam dzieckiem, bawiłam się z koleżankami w piaskownicy. Przyszła mama jednej z koleżanek i powiedziała, nie bawcie się z nimi, chodziło o mnie i o moją siostrę, bo to Żydówki. I oczywiście ta pani nic nie wiedziała na temat pochodzenia mojej rodziny, czy jesteśmy Żydami, czy nie. I nie to było najważniejsze. Najważniejsze było to, że nie chodziłyśmy do kościoła i nie chodziłyśmy na religię. No więc to tak. A aktualnie od dobrych paru lat mam w bloku, w którym mieszkam, ksywkę Żydówa. Dlatego, że
nosi
na moich
dumnie
drzwiach... Tak, jestem dumna z tego, naprawdę. Na moich drzwiach nie ma liter K plus M plus B. Jestem jedną z nielicznych w moim bloku, którzy nie mają tego, czyli że nie zapraszam księdza z kolędą, prawda? No i wiadomo, jakby co się za tym dalej kryje. Nie chodzi do kościoła, znaczy Żydówa.
Tak, to
i jeszcze mam, muszę powiedzieć, bo miałam dosyć zabawną sytuację, także musiałam do mojej sąsiadki zastukać. Nie mamy dobrych kontaktów z różnych powodów. I zastukałam, a pani pyta, kto to? Kto tam? Więc ja mówię, Żydówa. Na co pani otworzyła mi drzwi.
No tak, tak, ale to pewnie...
Ale przepraszam, bo jeszcze chciałam opowiedzieć jedną zabawną, inną historię, która mi się zdarzyła. Pierwsze wybory do już, nie, prezydenckie. I ja byłam jakby fanką Jacka Kuronia. Chodziłam w...
W 95 roku.
Tak, chodziłam w koszulce Jacek Kuroń na prezydenta. I moja sąsiadka, starsza pani, mocno, której trochę pomagałam, zatrzymuje mnie na schodach i mówi, jak to pani Ewo, pani głosuje, chciałaby głosować na Kuronia? Ja mówię, tak, no tak. No jak to, przecież to Żyd. Na co ja mówię, ja też jestem Żydówką. Pani mówi, niemożliwe, pani taka porządna.
Tak, tak, no właśnie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Czy chcą państwo skomentować? Dobrze, proszę, ktoś, czy ktoś jeszcze? Tutaj się pan się zgłasza, tak? Proszę bardzo.
Witam państwa, nazywam się Tomasz Fiderski. Jestem prezesem historii głuchych. Bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję. Chciałbym dodać pewną informację. Słowo Żyd, jakie jest tam pozytywne i negatywne określenie. Chcę powiedzieć, że głusi w Polsce w języku migowym też mają pewne klasyfikacje pozytywne i negatywne. Neutralne znaczeniu słów Żyd to tak zamykam, zamigamy w ten sposób i to jest neutralne. Natomiast jeśli chcemy pokazać Żyd, to w ten sposób zamigamy, tak bardzo, bardzo tak, obrazowo. Jeżeli mamy kciuk i wiele kciukiem dotykamy do brody i też naszą mimikę wstrętną pokazujemy, to jest właśnie negatywne znaczenie. A pozytywne, to mimika musi być neutralna i trzymamy kciuk przy koniuszku brody. Jeżeli używamy znaczenia neutralnego, ale mimika jest, że tak powiem, obrzydliwa, to już jest na znaczenie inne w języku migowym. Na przykład w szkole dzieci głuche też używają takiego znaku, ale to oznacza, że to jest złodziej. Więc ja pytam się po prostu, co to znaczy Żyd takich dzieci? Nie, po prostu one mówią, że to jest złodziej. Jest jeszcze jeden znak, taki międzynarodowy, w międzynarodowym języku migowym i ten znak się pokazuje w ten sposób się pokazuje jako Żyd. Ale teraz jest dyskusja, żeby tak nie migać, ponieważ to jest skojarzenie z Żydem, który ma brodę, a nie każdy Żyd ma brodę, więc teraz używają inny znak migowy. Także chciałem tylko powiedzieć, że w języku migowym też są znaki pozytywne i negatywne.
A to bardzo ciekawe. Rzeczywiście... Tak, szczególnie ta mimika, która tutaj oddaje pewien rodzaj obrzydzenia i tych negatywnych emocji. Proszę bardzo, kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos?
Ja chciałam na chwilkę odnieść się do tego Żyda z brodą. Rzeczywiście jest tak, że bardzo często obrazem Żyda jest Żyd z brodą. Tak, tak. Żydówka chodzi w długiej spódnicy i ma perukę albo chustkę. I w wielu mniejszych miejscowościach, bywałam na różnych dniach kultury żydowskiej, festiwalach, zawsze są tam wszyscy poprzebierani, te pejsy z paku albo z papieru. No tak, mimo, że Żydów się też... To jest Żydokomuna, światowe banki, ale jak trzeba przedstawić Żyda, to wciąż jednak ten Żyd.
No i odwrotnie, jak ktoś ma brodę, to Żyd.
No właśnie, czy pan... Tak.
A ja chciałem jeszcze dodać, żeby nacechować to, co się mówi, to nie tylko głuchoniemi robią takie miny. No, znam takich różnych specjalistów od tropienia Żydów, którzy nagrywają w YouTube rozmaite filmiki, oni też stroją miny. Mhm.
To folklor zupełnie mi nieznany.
No nie chcemy nazwisk.
Tak. Dobrze, proszę państwa, czy...
Przepraszam.
Aha, tu pan jeszcze, tak?
Proszę. Jeszcze pan tutaj chciał się odnieść.
Tak, oczywiście.
Chciałem jeszcze dodać jedno słowo, następne. Głuchy My, głusi, używamy słowa jako głuchy, głucha. Wiemy, że osoby słyszące są nieświadomi i używają słowa głuchoniemi. Warto chcę powiedzieć, że głuchoniemy to jest dla nas słowem obraźliwym. A dlaczego? Otóż to jest, znaczy to oznacza, że my nie mamy języka. A my oczywiście mamy, jest nim język migowy. Dlatego używamy słowa głuchy, głucha, głusi, jest jak najbardziej stosownym słowem dla nas. Tak, i duże G. A dużą literą to jest, dużą literą G to jest, to jest podkreślanie, że należymy do kultury głuchych. Ale są głusi, którzy się, że tak powiem, nie czują w środowisku głuchych, to używają literki małej G, ale to jest jakby już odrębna sprawa.
Ja oczywiście przepraszam ogromnie.
Można też użyć słowo niesłyszący ewentualnie.
Przepraszam, oczywiście nie miałem takiej intencji, nie wiedziałem.
Nie, to nie jest problem, ja rozumiem to, tylko tak przekazuję.
Dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby tutaj pani, proszę, w trzecim rzędzie?
Ja chcę powiedzieć, że ja mam pewien osobisty kłopot właśnie z rozróżnieniem tego, jak to jest z tą terminologią, kiedy ona jest używana w taki sposób odruchowy.
Można o światło prosić, bo teraz już nie my musimy być tutaj.
W taki sposób odruchowy czy stereotypowy, wtedy kiedy ludzie po prostu nie mają tej świadomości, jakby nie są nauczeni. I tu chciałam przytoczyć dwa przykłady. Jeden to był taki, że sprzed paru lat, ja jestem psychoterapeutką, mieliśmy treningi w Śródborowie w ośrodku Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów i był tam kolega psychoterapeuta, który mówił, no to idziemy potańczyć do Żydków. Myśmy byli tam tuż obok i ja mu powiedziałam, słuchaj, nie mówi się w ten sposób, przecież nie mówisz Polaczek, kiedy mówisz o sobie. I on powiedział, wiesz, rzeczywiście, ale ja pochodzę ze wsi i nigdy, u nas zawsze się tak mówiło i mi nigdy nie przyszło do głowy, że w tym jest coś, że z tym jest coś nie w porządku. I to jest jakby opowieść o tym kawałku takiej bezrefleksyjności, której ja postanowiłam, że tak powiem, nie potraktować jako jakiegoś rodzaju tam negatywnej czy antysemickiej wypowiedzi. A druga historia jest o tym, co się dzieje, jak trudno jest ludziom, kiedy się zaczynają nad tym zastanawiać. I to jest historia z grupowej psychoterapii, gdzie była kobieta też sprzed paru lat, która uciekła z matką, czy matka ją wyniosła jako dziecko z getta gdzieś tam na Ukrainie obecnej i ona miała jakąś bardzo dużą traumę w tej sprawie i opowiadała o tym, w grupie, w której, że tak powiem, nie spodziewała się nikogo, kto może mieć podobne korzenie jak ona i rzeczywiście nikogo takiego w tej grupie nie było. Ale w pewnym momencie opowiedziała swoją historię, zapadła cisza. No ja jako prowadząca pomyślałam, że ja zaraz po prostu tutaj dostanę ataku serca, ponieważ dla niej ta cisza była jakoś bardzo negatywna. I w pewnym momencie odezwała się dziewczyna, która powiedziała coś takiego. Przed wojną moja mama... I powiedziała to w bardzo taki, powiedziałabym, wzruszający sposób, w takiej totalnej ciszy. Przed wojną moja mama mieszkała na wsi i w tej samej wsi też mieszkali Żydowie. Ona się dlatego nie odezwała od razu. Ja tak myślę, ponieważ ona przeszukiwała głowę w poszukiwaniu sformułowania, które w żadnym stopniu nie byłoby nacechowane negatywnie i niczego takiego na podorędziu nie miała. No to ja chcę powiedzieć, że dla mnie to jest wciąż jakiś bardzo duży problem i że to, co ja się staram robić, to ja się staram nie lecieć za swoim odruchem, żeby natychmiast traktować to właśnie jako antysemityzm, jako mowę nienawiści, tylko żeby próbować to jakoś jednak bardziej niuansować. To w tej sprawie się
tak, bo to jest też, tak jak ja tutaj od początku też podkreślam, zależy po co się mówi po prostu, znaczy po co się tę kwalifikację podaje. Tutaj w tej, nawet gdyby to bardzo ładnie się ta uczestniczka tej terapii zachowała, poszukała w głowie słowa, które byłoby nie na co, właśnie nie Żydzi, tylko Żydowie, prawda? Tutaj, które jest właściwie w takim języku codziennym nieużywane i przez to nie obciążone
tak,
tymi
jak
konotacjami.
Bardziej Norwegowie niż Norwegowie, Szwedowie tak, nie powiemy, tak, ale tu nie mówimy tylko o używaniu języka przez jednostki. to nie tylko chodzi o to, jak ludzie pojedynczy mówią, ale właśnie to, że u nas nie było nic obraźliwego w mówieniu Żydki. U nas się tak mówiło. I to jest właśnie zjawisko, które jednak no, pokazuje no, znacznie szersze i głębsze negatywne działanie stereotypu, bo to jest mimo wszystko, te cechy tam są. Choć pojedynczy użytkownik nie zdaje sobie z tego sprawy, to jednak w tej zbiorowości, w tej społeczności ten rodzaj stosunku gdzieś jest utrwalony głęboko. I wydaje mi się, że to jest inna trochę sprawa, ale to chyba o tym powinniśmy mówić. Ja nie bardzo potrafię, to mam raczej taką intuicję bardziej. Niż...
To jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, dlatego że Żydkowie, czy Żydki po prostu, powstało jako określenie pejoratywne. Po czym ono się, w momencie, gdy ono się upowszechniło, nagle zatraciło ten walor pejoratywności.
Ale został on jednak.
Niby został, ale pojawiła się również możliwość bezrefleksyjnego użycia, czyli bez złej intencji, to o czym mówiła Ania Dodziuk, prawda?
Ja tutaj... miała charakter społeczny, a nie charakter indywidualny.
Oczywiście.
Ale mamy wiele takich wyrażeń, których używamy bezrefleksyjnie, niekoniecznie związanych z Żydami. Na przykład słowo oszwabić. Ocyganić albo...
Albo, przepraszam, murzyn.
Pożydzić, tak, jak, że ktoś pożydził.
A jeszcze jeśli można do tego, o tej bezrefleksyjności, ja tam taką sobie wynotowałem bardzo współczesną anegdotkę, mianowicie był niedawno mecz Ligi Mistrzów Legia Warszawa kontra Borussia Dortmund. Tam kibice Legii, no wiadomo co, wołali i otóż komentarz właśnie bezrefleksyjny kierownictwa klubu Legia, ja odczytam. Nie są prawdziwe medialne doniesienia, jakoby kibice Legii skandowali Jude, Jude, BVB. BVB to, jak mi mówią, jest nazwa Borussii. Tak. Ustalono, dalej czytamy, że śpiewali nutę, nutę BVB, nutę, czyli kurwy. Niemniej z całego serca przepraszamy fanów zarówno niemieckich, jak i polskich Borussii Dortmund. I do tego jest komentarz Die Welt. Warszawski klub próbuje żenująco przekonać, że kurwa jest mniej obraźliwe niż Żyd.
Tak, proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę, tak.
Tomasz Trabuć. Ja mam pytanie do pani tłumaczki. Chciałbym skorzystać z obecności. Czy w języku jidysz są słowa obraźliwe na Polaków czy chrześcijan? Czy goj jest słowem neutralnym, czy może obraźliwym?
Słowo goj w swojej etymologii, w takim podstawowym użyciu, jakie było wśród Żydów, nie było obraźliwe. To znaczy inny naród albo... naród w ogóle. Czasami nawet jeśli zajrzymy do Biblii, tam jest goim też jest o Żydach powiedziane. Ale oczywiście w pewnych kontekstach i zwłaszcza po wojnie jest to odbierane negatywnie i jako termin pejoratywny. Oczywiście są zwroty w języku jidysz. Właśnie już była mowa o tym, które się pośrednio wywodzą z hebrajskiego. Szejgec czy szajgec, w zależności od dialektu. I szyksa. Dosłownie to pochodzi od słowa, które oznacza plugastwo, gad. Ale też trzeba pamiętać o tym, że pierwotnie te terminy odnosiły się do Żydów, którzy naruszali w jakiś sposób żydowski sposób życia, cokolwiek to znaczy, jakiś wyłom w zasadach religijnych, w ubiorze. Ona jest jak właśnie szyksa. To znaczy, że ona nie zasłania na przykład głowy chustką, chociaż jest mężatką. Szejgec trochę ma szersze znaczenie. A jeszcze ciekawe jest to, że słowem szyksa można nazwać nie tylko, w języku polskim to właściwie najczęściej do młodych kobiet się odnosi, ale można też powiedzieć szyksa w języku jidysz o dorosłej, a nawet starej kobiecie. Szejgec ma trochę szersze znaczenie, bo to w ogóle oznacza takiego łobuziaka. Nie w jakimś poważnym
poważnym znaczeniu, nie kogoś, kto krzywdzi ludzi, trochę bardziej niż Urwis. Na przykład strzeli z procy do kogoś, łobuziak. Ale też jest w tym sugestia, że no właśnie Żydzi to takich rzeczy nie robią, że to robią nie Żydzi.
Mhm. Dziękujemy. Proszę Państwa.
Jeszcze mam jedno pytanie.
Tutaj, tak. A, jeszcze, tak.
Też takie językowe.
Tak.
Żydek, takie określenie dla mnie jest jednoznacznie negatywne. Ale czy rzeczywiście tak było u początku tego zdrobnienia? Czy ono nie było takie, że no nasi tutaj, nasi Żydzi to są takie Żydki? Bo, znaczy nie chodzi mi o to, jak jest teraz, tylko jaka była myśl? Czy była od razu negatywna, że pogardliwa? Czy to było
o tym tak... mówiliśmy. Co no, prawda, kiedy na przykład Jankiel w Panu Tadeuszu mówi, że widziałem tam Żydków od samej granicy, i to pokazywałoby, że między sobą też mogą być tak używane te słowa i pewnie były.
Znaczy, były mówić, nawet w języku jidysz, mówiła
tak,
się.
Tak, tak. I to by pokazywało, że to nie jest, że to mogło być nie, ale raczej od wewnątrz, wie pani. To tak jak zwykle bywa, że mówienie w środowisku to jest dopuszczalne, mówienie z zewnątrz nie. Żydek w odniesieniu do małego Żyda nie jest pewnie niczym, ale to się odnosiło także do ludzi dorosłych, a nawet przede wszystkim, co pokazywało, że są w pewien sposób gorsi. Że no jednak to, ta niedojrzałość bywa, czy to w odniesieniu do narodu, no właśnie Polaczek no taki, także jest tak traktowany. Palaciszka u Dostojewskiego, no to jest jednoznacznie negatywne.
Tak, ja bym powiedziała tutaj, przepraszam jeszcze, że w tym zdrobnieniu jest, jeżeli zdrobnienie odnosimy do osoby dorosłej, tak jak Żydek, to jest takie protekcjonalne, prawda? To my jesteśmy tu, natomiast rzeczywiście zetknęłam się z tym, że ludzie, tak jak już mówiłam, którzy na przykład jeszcze przed wojną tu w Warszawie chodzili do szkoły podstawowej, czyli teraz już osoby bardzo starsze, no mówiły Żydek, ale to o dzieciach. Inna sprawa, że to były dzieci. Właśnie, żeby nie naznaczać i żeby nie naznaczać tym słowem Żyd. No miałam kolegę Żydka na przykład na normalny sposób. Proszę.
Mnie się przypomina taka dyskusja, która się odbyła no już wiele lat temu, gdy powstawało pierwsze młodzieżowe pismo żydowskie w Polsce, Jidele. I jak po różnych stronach, że tak powiem, barykady, społeczność żydowska się przede wszystkim podzieliła. Jedni uważali, że to jest nieświadome obrażanie, że ta młodzież po prostu nie wie dokładnie, co oznacza to słowo. Drudzy odpowiadali, że przecież właśnie można i w literaturze jidysz spotkać słowo jidele. A im chodziło o to, żeby powiedzieć, że to są młodzi Żydzi, ale na pewno w takim kontekście.
Takie Żydki. Się tego nie...
Ciekawe, że w słowniku Doroszewskiego pod hasłem Żydek cytaty oba, to jest oczywiście definicja zdrobnienia od Żyd, a cytaty oba odnoszą się chyba do dorosłych osób. Zaraz w Anastazewie sprzedano pierwsze konie Żydką, a uprząt zamieniono z dobrą zapłatą. A drugi jest z Prusa. Przed zrujnowanym domostwem stał Żydek śniady z haczykowatym nosem i czarnymi oczyma. No, czyli raczej oba nie, to nie są młodzi.
Szczególnie pierwszy.
Przy czym, wydaje mi się...
Na przykład w Lalce już Szuman może mówić genialna to rasa, te Żydki, ale cóż to za łajdaki, bo to on jest sam.
Ale Żydno, nawet tak. Pominąć, no, wracając do Mickiewicza, to oczywisty sposób słowo Żydek używane w takich kontekstach, również w Lalce byle bez łajdak, to informuje o hierarchii społecznej tak naprawdę. Gdzie oni mają wobec... Hierarchia jest zbudowana z tych warstw społecznych, prawda, klas, prawda, czy stanów, a właściwie stanów najlepiej powiedzieć. I tutaj Żydzi mają znać swoje miejsce, są Żydkami.
W każdym
protekcjonalnie mówić by tak. My,
tam, w każdym rozumieniu, to tak jak mówiłem na początku, to jest z jednej strony określenie religijne, z drugiej strony określenie etniczne, z trzeciej strony określenie społeczne, wreszcie prawdopodobnie hierarchizujące, jeśli chodzi o dojrzałość czy o uprawnienia.
Tak, jeśli zaś chodzi o pan podział na religijne, znaczy bardzo długo, przez parę tysięcy lat, te dwie kategorie były tożsame.
Nie były odróżnialne, oczywiście.
Zostały rozróżnione wskutek pewnych społecznych wydarzeń ideowych, prawda?
Ale w XIX wieku już to było.
Mówimy o Haskali, prawda? To były te powody, dla których się nagle te pojęcia rozeszły. W związku z tym ja raczej jestem przeciwny, a nawet powiedziałbym, że zwalczam używanie takie zgodne z poprawnością językową po polsku słowa Żyd małą literą na określenie religii, a wielką literą na określenie nacji. To nie ma sensu moim zdaniem.
Od czasu wojny w Jugosławii, gdy przestało się też muzułmanów.
Ja bym nawet skorzystał z okazji i zaapelował do językoznawców, którzy zasiadają w Radzie Języka Polskiego, żeby to rozważyli.
Czyli postulat byłby taki, żeby nie stosować małej litery na oznaczenie wyznania, co no,
przypomniało mi się pewna
etykieta, czyli spis sposobów zwracania się do ludzi, jak się zwracano. Więc tam jak można było się zwracać do szlachcica, do mieszczanina zwracano się sławetny, a do Żyda zwracano się starozakonny. Bo jak trzeba mówić, że starozakonny, na przykład Icku. No pamiętam to dokładnie.
Może ładnie, ale
jako tytuł w takim oficjalnym sposobie zwracania się trochę jednak zbyt zabawne.
Jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że o ile muzułmanin i chrześcijanin, islam i chrześcijaństwo to są religie z założenia uniwersalistyczne. Które,
mozaista, no jak?
No nie, to jest religia tak naprawdę plemienna.
Mimo wszystko
no dobrze,
jednak...
ale to troszkę...
No można.
No tak, ale słowo Żyd jednak istnieje w tym znaczeniu, no i trudno by było jakby
wykorzenić... W zestawieniu Żydzi i chrześcijanie,
no właśnie, Żydzi
a takie zestawienie Żydzi właśnie bardzo często występuje,
no to wtedy
bardzo trudno byłoby zastąpić.
Ale jednak profesor,
zarówno Żydzi, jak chrześcijanie uznają...
nie są wyłącznie Arabami. Przecież.
No nie są, ale mówimy zarówno muzułmanie, jak... No tak, nie są wyłącznie. Ale teoretycznie trochę trudno, jest dyskusja chyba na inną trochę. Tak.
Tutaj pani się wcześniej zgłaszała, proszę bardzo. Proszę bardzo.
Dzień dobry, Agnieszka Korocińska. Ja pozostanę przy temacie bezrefleksyjnego użycia. Jakiś czas temu byłam świadkiem rozmowy, w której dość młody chłopak relacjonował swojemu koledze bójkę, która miała miejsce chwilę wcześniej przy barze. I on mówił tak, bla, 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 no i wtedy ten pierdolony Żyd, bla, bla, bla. Najpierw mnie to strasznie zirytowało i pomyślałam w ogóle, co ten typ mówi, ale potem do mnie dotarło, że on używając słowa Żyd nie miał na myśli, nie użył go w takim znaczeniu, że on rzeczywiście tak strasznie nienawidzi tych Żydów, tylko on by mógł je zastąpić dowolnym słowem, które w naszej kulturze, w danym przedziale czasowym jest negatywnie nacechowane. Czyli mógł powiedzieć równie dobrze i wtedy ten pedał, i wtedy ten Żyd, i wtedy ten ktokolwiek inny. Albo cygan też. A później jakiś czas później wracałam do domu i na murze zauważyłam, że pojawił się rysunek przedstawiający gwiazdę Dawida powieszoną na szubienicy z podpisem jebać islam.
Tak, to jest tak. Tak, panie pan profesor? Tak, proszę bardzo. Tak, pan profesor chciał... Ale proszę do mikrofonu, pan profesor Zygmunt Saloni.
Chciałbym powiedzieć.
Też językoznawca.
Mianowicie ja zajmuję się trochę dydaktycznym problemami ortografii, no i uczę studentów, jak pisać. To jest dla mnie przykład taki standardowy, którego używam stale. Żyd, jak pisać, wielką czy małą literą. Daje studentom radę. Jeżeli chcecie być poprawni politycznie, piszcie zawsze wielką literą. Ale ostatnim razem jeden ze studentów mi ripostował właśnie przykładem, który pan podał. Mianowicie to jak ja napiszę, jak napiszę zdanie. Chrześcijanie świętowali, a Żydzi mieli otwarte sklepy, to napiszę wielką literą Żydzi.
Tak. To na wszelki wypadek chrześcijan też wielką literą.
Tak, tak, a wszystkie. Tak, proszę państwa, czy ktoś jeszcze tam pan się zgłasza? Proszę bardzo.
Moje pytanie na koniec jest tego typu o przyszłość języka, ponieważ internet przed nami się rozwija. Wobec tego wszystko, cośmy do tej pory usłyszeli, to jest wszystko to, co było. Natomiast na Światowych Dniach Młodzieży, jak się młodzież, przyszłość nasza świata, spotkała, to internauci stwierdzili, że dalej z tą wieżą Babel się nie da. W dobie Marlboro, Coca-Cola, Facebooka i tych wszystkich innych pojęć bieżących, w każdym języku słowo Żyd jest zupełnie inaczej traktowane. Wobec tego taka decyzja zaszła, żeby do przyszłości, jak będziemy mówili, ponieważ w greckim języku Żyd inaczej, po węgiersku i tak dalej. Wobec tego tam padła taka propozycja, żeby sam ten, członkowie tego narodu, bo mamy United Nation, wobec tego, żeby każdy z tych nacji, prawda, powiedział, jak oni się sami nazywają. Tak jak myśmy mieli cyganów, ktoś kazał, ktoś, nie wiadomo kto, że to są Romowie. Romowie to są mieszkańcy Rzymu. Chińczycy to nie są Kitajce, tylko Chińczycy zaproponowali, ci w Krakowie tam powiedzieli, a w internecie to się rozchodzi. Więc jak Żydzi sami siebie nazywają, żebyśmy już z tej dyskusji wyszli troszeczkę mądrzejszy, niż żeśmy przyszli. Ponieważ tutaj są takie problemy, że Niemcy też, oni nie są Niemcy, Francuzi ich inaczej nazywają i nawet w Europie mamy tego typu kłopoty. Więc kto by tutaj wiedział z Państwa, jak Żydzi sami siebie nazywają. Bo jeden, jak zapytano rabina w Krakowie, był zdziwiony takim pytaniem.
No ja też jestem trochę zdziwiony.
Dlatego, to jak sami Żydzi siebie nazywają, żebyśmy tego słowa używali.
Ale to nie to, znaczy co, to na Niemców mamy mówić Deutsche, tak?
Oczywiście, na Włochów mówimy Italiańce, na Chińczyków nie mówimy Chińczycy, tylko i na pewno nie Kitajcy.
To już dalej też idzie to, że na przykład w swoim czasie Białoruś zażądała od Polski, żeby na polskich mapach i w polskich dokumentach było, że to jest Białoruś, a nie Białoruś, prawda? Bo tak jest po białorusku. To, jak się ktoś nazywa w swoim języku, nie jest jeszcze przecież wyznacznikiem tego, jak on się ma nazywać w innym języku. Istnieją takie nazwy, które są po prostu tłumaczone. Nie będziemy mówili o Paryżu Paris, nie będziemy mówili o Rzymie Roma, bo mamy polskie nazwy, to są tak zwane egzonimy. I tak samo dotyczy to nazw narodów, prawda? W ciągu wieków wykształciły się nazwy narodów w danym języku i tak będziemy tego używali, prawda? A nie wiem zresztą, jak Chińczycy mówią, bo przecież Kitaj to nie jest nazwa właśnie, o ile wiem, to nie jest nazwa chińska, nie znam chińskiego, przepraszam. Także Han. Tak, czyli nie za bardzo rozumiem intencji pana pytania. Nazwy narodów są w każdym języku inne i...
Tak. Ale... Tak,
ale nie nazwę własną w obcym języku.
Dobrze, tam z tyłu widzę, jest następna pani. Dziękuję bardzo.
Anastazja Pindor, ja chciałabym wrócić do Kleksa z takim pytaniem, właściwie mam dwa pytania, ale moja prababcia, która była gojką zarabiającą na życie prasowaniem, Żydem nazywała zaprasowanie, zagięcie materiału, które się zaprasowało. Na pewno ci z Państwa, którzy kiedykolwiek mieli żelazko w ręku, wiedzą, co to jest, jak się zagnie materiał i zaprasuje. I ona nazywała taki przypadek Żydem właśnie. Więc moje pytanie jest, czy kleks i zaprasowany materiał to są odosobnione przypadki, czy w ogóle w języku polskim występuje słowo Żyd w znaczeniu błąd albo pomyłka? To jest
tak, to ciekawe,
pytanie.
Trzeba by to zbadać. Myślę, że... ale trzeba by po prostu przejrzeć stare teksty pod tym kątem. Jakieś
drugie moje pytanie jest takie. Gra w Berka. Czy słowo Berek w tej grze też pochodzi od imienia Baruch, czyli polskiej wersji imienia Baruch? I czy to znaczy, że gramy w Berka, to znaczy ten, który jest Berkiem, jest naznaczony i od niego uciekamy, bo to jest ten Żyd i uciekamy przed Żydem.
Tak, ja się zetknęłam z taką interpretacją kiedyś, tak.
Natomiast
to jest ten, który jest, od którego się ucieka.
I druga też tego podobna sytuacja w żeglarstwie, na pewno śródlądowym. Na wantach, tych takich linkach stalowych wspierających maszt, przywiązuje się sznurki, Po obu stronach masztu, mniej więcej na tej samej wysokości, przywiązuje się sznurki, które pomagają określić kierunek wiatru, bo kiedy wiatr wieje, no to one w tą stronę tam powiewają. I te sznurki, które jak nie ma wiatru, po prostu zwisają równolegle po obu stronach masztu, nazywają się ickami.
Może pejsy to...
No więc właśnie, ja prawda? Przez całe swoje życie żeglując nazywałam je bezmyślnie ickami i potem dopiero dosyć niedawno przyszło mi do głowy, że prawdopodobnie to są, dlatego tak się nazywają, bo przypominają pejsy, więc... Też chciałam zapytać, czy inne tego typu przykłady są znane w języku polskim?
Ja przyznam, że nie znam, ale w ogóle to jest okazjonalizm. No, to jak sądzę, to nie jest okazjonalizm tutaj, to jest jakaś gwara środowiskowa tutaj, te ostatnie. Bardzo dużo mogło być zawężonych do pewnego regionu tylko, czy nawet do kilku wiosek, czy jednego miasta, czy jednej dzielnicy w mieście. Zresztą jak wiadomo, na przykład to, co nazywa się gwarą warszawską, powstało z gwar kilku dzielnic Warszawy, inaczej mówiło Śródmieście, inaczej mówił Czerniaków, inaczej Powiśle i tak dalej. I tam były różne określenia na różne zjawiska, pewnie też te związane z Żydami, no bo musiały być, skoro to był nieodłączny, to byli mieszkańcy też tych dzielnic. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, myślę, że warty przebadania. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Pani jeszcze, proszę bardzo.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pani tłumaczki. O ile są dla mnie jasne różnice między językiem hebrajskim a jidysz, to czy dzisiaj używa się jidysz jeszcze?
Tak, używa się.
A gdzie?
Tak, jeszcze dobrze, że pani zadała takie pytanie, bo o tym w ogóle nie mówiliśmy, a mianowicie, że jeszcze w latach 70. XX wieku na jidysz mówiło się język żydowski. I wraz z poszerzeniem, ale teraz mamy świadomość, że są inne języki żydowskie, że hebrajski jest językiem żydowskim i że jest arabski, kilka odmian arabskiego i tak dalej. Więc jakby mamy świadomość istnienia języka jidysz, ale też w polskim żydowski to jest jedno słowo. We francuskim i w angielskim mamy jidysz i jewish, albo jidysz i żwif. I tutaj widać, że to jest dość skomplikowane zjawisko, nie takie proste, jakby się wydawało. Co do sprawy, o którą pani pytała. Językiem jidysz rozmawiają przede wszystkim hasydzi. Nie tylko w Maaszarim, ale w Nowym Jorku, w dzielnicach Nowego Jorku, w Nejbraku, w kilku skupiskach ultraortodoksyjnych Żydów i hasyckich. Poza tym jest cały świat jidyszystów, wielbicieli języka jidysz. Czasami są to ludzie, którzy mają pochodzenie żydowskie jakiekolwiek, a czasami nie, tylko po prostu są pasjonatami tego języka i są takie instytucje skupiające właśnie jidyszystów i tam się mówi w jidysz. Po prostu jest taka zasada. Jako wtórny. Najczęściej wtórny. Najczęściej też jest tak, że było paru tych ojców założycieli instytucji, protoplastów i tak w Żydowskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku taką osobą była Hanna Młotek czy Dina Abramowicz. I dalej młodsi też mówią jidysz. Podobnie w Bibliotece Medema
Paryskiej. A i literatura powstaje dalej, choć taka pewnie...
Nie, skromnie. Są jakieś, że ktoś postanawia. To ja będę pisał jidysz. Są tak piosenki, był taki francuskiego Żyda Jacques'a Grobera.
W Polsce mówiło się czasami jeszcze uogólniająco żargon. Kiedy się parę słów w żargonie. I ten żargon odnosiło się czasem do jidysz, a czasem do żydłaczącej polszczyzny.
Ale żargon mówili też, o jidysz mówili też Żydzi, sami asymilujący mówili, się tak. I początkowo to nie miało charakteru pojarotywnego.
W lalce tak to właśnie jest, że nie zaszkodzi parę słów w żargonie. I to miał na myśli Prus.
Tak. A Jidysz stał się martwym.
A jak jest Ladino? Ladino też?
Ladino bardziej jest, jeśli się dobrze orientuję, jest bardziej kultywowane w Turcji. Ladino to jest język Żydów hiszpańskich, portugalskich. Też mówią nimi potomkowie tych, którzy zostali wypędzeni z Hiszpanii.
Ale którzy za żydowski uważają język Esperanto jako, że przed Zamenhofa.
Tak, tak, ale na przykład mało kto wie, że Zamenhof był wybitnym specjalistą od języka jidysz. Też pisał tak pracę na ten temat. Inne języki żydowskie są bardziej kultywowane, ale też nie podległy tak systematycznej i bardzo sprecyzowanej w czasie zagładzie jak jidysz.
Jeszcze wspomniałaś o tych małych, zamkniętych społecznościach hasydów i ultraortodoksów, którzy mówią jidysz w Nowym Jorku czy w dzielnicy Jerozolimy Maaszarim. Otóż dlaczego oni tak robią? No dlatego, że w ich rozumieniu mowa hebrajska, póki nie przyszedł Mesjasz, jest mową świętą, wyłącznie liturgiczną. Natomiast nie wypada, żeby tego używać w sklepie. To jest główny powód.
Ale też nie tylko. W ogóle hasydyzm, ruch hasycki spowodował wprowadzenie jidysz do religii. Od czasów powiedzmy Nachmana z Bracławia, czy nawet wcześniej, jidysz stał się językiem również liturgii, tej specyficznej hasyckiej. Tak, Lewi Itzhak z Berdyczowa modlił się w jidysz. Co więcej... Ale tak, ekstatycznie, ale ten jidysz też się stał jakby elementem, nie mówię, że na równi z hebrajskim, bo przecież nie powstały te podstawowe święte księgi, nie powstały w języku jidysz. A jednak również stał się on, jidysz stał się w pewnym sensie językiem religijnym. Jeszcze jako ciekawostkę chciałam powiedzieć, że byli tacy cadycy, którzy na przykład do Boga zwracali się po polsku, mój kochany. Wtrącali polskie słowa albo ukraińskie. Jest cały folklor taki jidyszowo-ukraiński czy jidyszowo. Są piosenki w trzech językach. Na równi, tak. To jest kopalnia rzeczywiście interesujących wiadomości.
To bardzo ciekawe. Czy ktoś jeszcze? Pani tutaj, proszę bardzo. W pierwszym rzędzie.
Na chwileczkę. Słuchać mnie?
Tak, tak.
Jolanta Gumula, Muzeum Historii Żydów Polskich. Siedzimy tu w kilka osób. I to, co pani spytała o ten jidysz, kto używa, to aż... No ciśnie mi się na usta, żeby powiedzieć, że na wystawie stałej my mamy ścieżkę do zwiedzania w języku jidysz. Ile, Małgosiu, osób skorzystało z niej?
Na początku roku około 500 osób.
Około 500 osób w jidysz, także tylko tu w Warszawie ci, którzy przyjeżdżają. No tak, ten język jest w mniejszości oczywiście, ale używany. To tylko chciałam dodać. Dziękuję.
Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać coś? To jeszcze tutaj oddam głos panu doktorowi Sergiuszowi Kowalskiemu, który smaczek pewien na koniec nam.
Pan Tadeusz jest bardzo ważnym pomnikiem wręcz naszej kultury, prawda? Ale dzieją się rzeczy obecnie też ciekawe. Mianowicie Teatr na Woli Warszawski próbował wystawił zresztą sztukę pod tytułem Ostatni Żyd w Europie. To był rok 2008 i chciał ją reklamować na tramwajach i autobusach. Tak. Otóż przypominam, i tam plakat był, na którym młody Żyd sprayem rysuje gwiazdę Dawida na czymś tam. To był plakat tego spektaklu. Otóż zarząd ZTM, Zakład Transportu Miejskiego, odmówił. Jakie uzasadnienie padło? Dział marketingu powiedział tak, gwiazda Dawida i napis Żyd mogą urazić uczucia pasażerów, a co za tym idzie, cały projekt staje się kontrowersyjny.
to jest zapisane. A natomiast dyrektor później jeszcze dodał do tego, że pomimo, tak powiedział, że rozumie ideę propagowania sztuki, to nie może wyrazić zgody na ekspozycję tej treści reklamy w komunikacji miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Tytuł może być odczytany wyłącznie jako hasło i wywołać negatywne emocje wśród odbiorców.
Boję się, że ludzie nie będą jeździć.
Tak, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję dyskutantom. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tej dyskusji, potem za włączenie się. Myślę, że jest dla mnie przynajmniej ona była bardzo inspirująca. Otworzyło mi się parę takich miejsc w głowie, w które myślę, że można zapełnić jakimiś treściami właśnie dotyczącymi Żyda w języku jeszcze od innej strony. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.
Dziękujemy również panu tłumaczowi migowemu. I tak jak mówiłem na początku, jeszcze zapraszamy na cykl różnych wydarzeń w ramach naszego festiwalu. Dzisiaj jeszcze będzie performance Rajkowskiej, później jest chór Polin, wieczorem jest w tej chwili co się nazywa hacking wystawy, słowno-muzyczna taka akcja na wystawie stałej. Więc proszę wziąć te broszurki, które są w holu głównym i jeszcze iść na inne wydarzenia muzealne. Dziękuję bardzo.